Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabirowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co dobrego w polityce miejskiej?
W polityce miejskiej? No, wiele się dzieje, można powiedzieć. Znaczy nie, no my się przynajmniej skupiamy tutaj na inwestycjach, bo to najbardziej interesuje mieszkańców, w to najbardziej zaangażowany jest klub Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta. I no dzisiaj patrząc na pogodę, to tak jak rozmawialiśmy z panem redaktorem, to chyba brakuje tej górki tatrzańskiej, bo to muszę do tego wrócić.
Zdecydowanie, ale to wszyscy powiedzą, że za moment zima się skończy i wszystko wskazuje na to, bo tak pokazują synoptycy, że prognoza na następne dni to nawet plus 10 stopni Celsjusza, więc gdyby był igielit, to jak tak, najbardziej. Natomiast jeśli nie ma igielitu, to o wypoczynku aktywnym na górce tatrzańskiej raczej możemy zapomnieć, chyba że ktoś lubi pobiegać sobie.
Ale tak powiem szczerze, że sprawdziłem, na przykład Szczecin, Lublin, Katowice, Gliwice, wszystkie te miasta inwestują w tą infrastrukturę sportową, mają te swoje takie, powiem, te stoki, które mają igielit, które mają wyciągi, z których korzystają mieszkańcy.
Nawet mniejsze miasta mają i żeby było ciekawiej, można pojechać nad morze i również wybrać się na taką górkę. Jest kilka takich miejscowości nad Bałtykiem, które również wpadły na pomysł, że może to być forma atrakcji turystycznej. Ja powiem panu, że zdarzyło mi się kiedyś na igielicie, co prawda w Zakopanem, jeździć latem w krótkich spodenkach. Po prostu tuż obok Wielkiej Krokwi jest taka górka, niewielka, bardzo niewielka, nawet raczej dla małych dzieci, ale jednak chciałem zobaczyć, jak to jest przejechać się w krótkich spodenkach na nartach. No można, tyle że Zakopane, no nazwijmy to, że jest stolicą narciarstwa, więc tam to jest rzecz jakby absolutnie normalna, ale coraz więcej miast w Polsce inwestuje. No my też będziemy mieli górkę tatrzańską. Na pewno ona nie zniknie z mapy miasta, jak będzie ostatecznie wyglądała, tego do końca nie wiadomo, ale wszystko wskazuje na to, że ten igielit zapowiadany plus tory saneczkowe pojawią się, bo taki
no też warto zauważyć, że jest teraz nabór kolejny, jeśli chodzi o komitet rewitalizacji. Przedsiębiorcy, mieszkańcy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe mogą się zgłaszać do komitetu, bo jest tak zwana grupa, która wdraża program rewitalizacji oraz jest ten komitet do spraw rewitalizacji, czyli pod kątem społecznym będą te programy realizowane, konsultowane z tym komitetem, czyli te prace cały czas trwają.
A wierzy pan, że tej grupie społecznej uda się stworzyć taki obraz tego, co chcieliby widzieć na wzgórzach piastowskich, który będzie jakąś formą kompromisu albo będzie korespondował z tym, co mówią urzędnicy, z tym, jakie są założenia dotyczące rewitalizacji, bo biorąc pod uwagę fakt dotyczący tego, co wydarzyło się w ramach mówienia o rewitalizacji wzgórz piastowskich, to myślę, że tutaj uzyskanie jakiegoś kompromisu będzie bardzo trudne.
Znaczy, no, wszystkie elementy zostały na razie spełnione, czyli poprawiamy ten gminny program rewitalizacji, zostały określone nowe obszary rewitalizacji, obszary zdegradowane. Dodatkowo GPR nowy został wzmocniony tymi właśnie działaniami społecznymi, aktywizującymi mieszkańców, to jest uzupełnione. To dodatkowy podział na te strefy miasta, bo to w odniesieniu do szkół dzielimy. No i teraz komitet rewitalizacji powstaje po opracowaniu właśnie GPR-u zgodnie z ustawą i on będzie jakby oceniał i konsultował działania,
które są zapisane. Ale na pewno słyszał pan takie głosy, które podnosiły różne osoby w naszym mieście, które mówią, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z rewitalizacją, bo to nie jest rewitalizacja terenów zdegradowanych i tak dalej. Więc jakby już na samym początku rozmów o tym, co można byłoby zrobić, są tacy, którzy mówią absolutnie nie, bo to nie ma nic wspólnego z rewitalizacją, nie powinno to być robione, więc lepiej nic tam nie robić, tak?
To są jakieś dramatyczne opinie.
Niż robić coś, co nie jest w mniemaniu tych osób właśnie procesem rewizji.
To jest trudny proces, tak? Tak, dokładnie podkreślałem, są to działania infrastrukturalne, bo bez infrastruktury nie ożywimy gospodarczo pewnych rejonów, tak? Musimy pewne rzeczy wyburzyć, zbudować kanalizację, zbudować drogi, tak? Czy rzeczy to jest typowo, jeśli chodzi o rekreację, czyli parki miejskie, skwery zielone, które zostały w rewitalizacji, lasy zostały z niej usunięte, czyli to też trzeba zagospodarować, pokazać mieszkańcom oraz szereg działań społecznych, konsultowanych z MOPS-em, z organizacjami pozarządowymi, które będą aktywizowały mieszkańców, podnosiły jakość życia w przestrzeniach miejskich. To jest proces bardzo złożony, podzielony na kilka etapów wdrażania. Program jest bardzo rozbudowany i to nie jest jedyny samorząd, który ma z nim problem. Problem taki, aby go dobrze zapisać, aby dobrze skonsultować. To są świeże programy, ustawa o rewitalizacji obowiązuje i tego się wszyscy uczymy. I to, że mamy pewne uwagi, które należy poprawić, to jest oczywiście w najlepszym tym znaczeniu dla miasta, to jest realizowane i ten proces cały czas trwa, dlatego takie takie krytyczne działania, które ścinają kompletny proces rewitalizacji, są wysoko nieuprawnione i krzywdzące dla miasta.
Powiem panu, że ja mam wrażenie, że w tym roku będzie trudno uzyskiwać jakiś kompromis, bo mam takie wrażenie, że przy okazji rozmów o rewitalizacji niestety w to wszystko wkrada się polityka, mniejsza lub większa. Oczywiście nikt o tym nie mówi wprost, że jest to działanie polityczne. Mówi się tak, o polityce tylko w odniesieniu do radnych czy do prezydenta, bo mówi się rok wyborczy to robią, natomiast ci, którzy krytykują, a też mają aspiracje polityczne niejednokrotnie, to już jakby nie wspominają o tym, że te rzeczy to też jest taka forma promocji samego siebie, która może potem przełożyć się na ewentualny wynik wyborczy tych osób.
Jeżeli tylko jest pod swoją promocję, to jest naprawdę bardzo krzywdzące. My nie też nie mamy czasu, żeby pozwolić sobie na straty finansowania z Unii Europejskiej. Musimy pamiętać, że to są olbrzymie pieniądze, jeśli chodzi o aktywizację, rewitalizację miasta. Proces jest wykonywany zgodnie z ustawą i nawet te miejsca parkingowe, które przecież tak mocno tam jest to dyskutowane, są w tym procesie rewitalizacji. To więc myślę, że tylko...
Wie pan, mówiąc miejsca parkingowe, to od razu pojawia się grupa osób i potem powtarzane jest jak mantra, że nie chodzi mi o Władysława IV, tylko miejsce parkingowe to naturalnie musi być beton, że to wszystko będzie zabetonowane, wybrukowane i tak dalej, i tak dalej. Nie tak dawno pokazywano formułę tworzenia ekologicznych, tak zwanych miejsc parkingowych. Jeśli ktoś nie wie, jak to wygląda, wystarczy pojechać pod siedzibę Streamsoft na Alei Wojska Polskiego i można zobaczyć, jak robi się w tej chwili ekologiczne parkingi, takie, które pozwalają na to, aby spokojnie auto zaparkować, ale pozwalają też na odprowadzenie wody i tak dalej, co więcej, wygląda to jak trawnik, czy coś ala trawnika jest najzwyklejszym miejscem parkingowym. Tylko, że taka rzecz się nie przebija, że można w ten sposób budować miejsca parkingowe.
Znaczy ja też powiem, że mamy trochę kłopot z takim argumentem merytorycznym, ale też bym tutaj nasilił na pewno pracę, jeśli chodzi o regulamin konsultacji, bo my, na przykład Władysława IV, zostało to w pewnej formie poddane dla konsultacji dla mieszkańców, czyli ten dialog były pokazane rozwiązania parkingowe przy Władysława IV, mieszkańcy je wybrali. Ja przypomnę, 700 głosów brało udział w tym
dyskusji. No wie pan, radny Łaczyński mówił tu w tym studiu, że wcześniej było 1600 osób, które się podpisały, zostawiły swój PESEL i dane i te 1600 osób uznało, że ma to być obszar uznany za absolutnie przyrodniczo cenny, a co za tym idzie taki, w którym nie będzie można przeprowadzać żadnego...
Ja widzę tak, ta dyskusja opiera się nam na jakby dwóch szalach. Mamy rozwiązania, które zaproponowane są mieszkańcom, tak, czyli to były 4 rozwiązania. Była zrobiona inwentaryzacja terenu i zaproponowane pewne rozwiązania techniczne. Z drugiej strony mamy tą krytykę, która nie pokazuje żadnych innych rozwiązań. To należy wyjść, sprawdzić te tereny działek. Tam mamy tereny wspólne, na których nie możemy przecież lokalizować inwestycji miejskich. Mamy odległości parkingów od okien, ludzie sobie nie życzą, aby rury spalinowe były przy oknach. Mamy place zabaw, które trudno przecież likwidować między budynkami, bo to są...
No są tacy, którzy uznają, że tam na przykład na placu zabaw się dzieci nie bawią, a jeśli już się bawią, to nie jest ich za dużo, a nawet jeśli byłoby ich dużo, to niech się bawią raczej między drzewami, więc przenieśmy tam plac, a zróbmy...
To wszystko trzeba ubrać w jakąś racjonalność. Na pewno mamy problem. Mieszkańcy dostają mandaty. Ciężko dojechać karetką, strażą pożarnym, służbą technicznym. Te blokowiska są bardzo stawione samochodami. Ten parking, który był zaproponowany w tej dyskusji, rozwiązuje też problem szkoły pobliskiej oraz samej komunikacji. Ludzie przywożą dzieciaki do szkoły.
Ale przeciwnicy parkingu mówią, że te dzieciaki, które tam przyjeżdżają, to w ogóle nie są dzieciaki z okolicy, tylko przyjeżdżają gdzieś z drugiej części miasta i są tam, jeśli można użyć takiego sformułowania, nieco sezonowo, bo przyjeżdżają rano, po południu wyjeżdżają i już nigdy więcej w tygodniu się nie pojawiają, mówię o weekendzie. Tak?
Rozwiązując problemy, musimy wszystkie warunki brzegowe spełnić. Są mieszkańcy, którzy mieszkają tam od lat, są też nowi lokatorzy, czyli na przykład studenci, są też nowe rodziny.
Słyszał pan wypowiedzi mieszkańców stamtąd, którzy mówią, że student wynajmujący mieszkanie przez 5 lat w bloku na Władysława IV nie jest równy mieszkańcowi takiemu, który mieszka tam 20 lat.
No tak nie można do tego podchodzić.
Ale są tacy, którzy
zmieniają się warunki użytkowania, zmieniają się zasiedlenia tych budynków, zmienia się ten profil, niektórzy się przenoszą, niektórzy mieszkają 5 lat, ale my musimy te problemy podstawowe rozwiązać. Kiedyś Rada Miasta ten teren zabezpieczając jako ten park krajobrazowy, moim zdaniem nie uwzględniła tych wszystkich warunków brzegowych, czyli rozwiązań komunikacyjnych wokół tego parku. Tutaj zabieramy tylko 0,8 powierzchni tego parku, nie wycinając tam praktycznie drzew, kilkanaście sztuk drzew z tysięcy drzew, które są w tym parku i rozwiązujemy szereg problemów, czy te 100 miejsc parkingowych, plus rozwiązania komunikacyjne dla szkoły, plus udrożnienie bezpieczeństwa dla tego osiedla, to wszystko wszystko jest rzeczą nadrzędną. I ja sobie nie wyobrażam, żeby tam budować parking bez sprawdzenia oczywiście gruntu, morfologii terenu, wykonania projektu budowlanego, uzyskania tego pozwolenia, żeby nie naruszyć stateczności tej skarpy, żeby nie spowodować pewnych zagrożeń, jeśli chodzi o ten teren czy o tą skarpę. I te działania w mojej ocenie są dobre,
powiem panu,
były
tak, bez
skonsultowane
względu,
bez względu i to, na to, tego się trzyma.
Jak będzie to wyglądało, czy ten parking tam powstanie, czy nie powstanie? Wydaje mi się, że powstanie, zwłaszcza, że prezydent spotykał się w tej sprawie między innymi z wojewodą, też ustalili jakieś konkretne działania dotyczące tego terenu, być może poprawienia uchwały, co do której wojewoda miał wątpliwości i mam wrażenie, że tutaj jest zielone światełko w tunelu. Ale za każdym razem przy okazji tego rodzaju inwestycji mamy zadowolonych i niezadowolonych i pewnie będzie tam grupa osób, ja nie wiem, czy te osoby trzeba liczyć w tysiącach, czy w setkach, czy po prostu w dziesiątkach, które będą absolutnie zadowolone z tego, że powstały nowe miejsca parkingowe i będzie duża grupa, która powie źle, że powstały.
To dla mnie no to też jest takie trochę problematyczne, bo z perspektywy wojewody, czyli przedstawiciela rządu w województwie lubuskim, ktoś decyduje o kilku miejscach parkingowych u nas w samorządzie w Zielonej Górze. No mówię, no ta ingerencja moim zdaniem tutaj jest taka bardzo, bardzo mocna i nie wiem, czy to idzie w dobrą stronę. To jest działanie samorządu, to są pieniądze samorządu, to skonsultowane, był wykonany ten proces, ale ja bym ten proces wzmocnił, autoryzował przez regulamin konsultacji, bo proszę pamiętać, myśmy opracowali, ja też pracowałem w tej grupie, społecznicy, organizacje, wiele osób było zaangażowanych i to pokazuje pewne formy konsultacji, pewnych inwestycji, bo teraz każdy może zarzucić, nie, bo to nie trafiło do ilości mieszkańców, bo trzeba było zrobić festyn, albo nie robić festynu, albo zrobić tylko ankietę. Regulamin konsultacji pokazuje dokładnie algorytm rozmowy o inwestycjach z mieszkańcami, o inwestycjach małych, o inwestycjach globalnych, o strategii pewnych działań w mieście. I ten regulamin to jest taką mapą drogową właśnie rozmowy z mieszkańcami. Myślę, że należy go jak najszybciej przyjąć, bo on trafił do Urzędu Miasta i go opracować. Ja też chciałem wspomnieć o na przykład o tym tutaj problematyce Placu Teatralnego, bo ja mam inne stanowisko. Tutaj
pan wychodzi z założenia, nawet mieliśmy okazję się pospierać w tym temacie, że błędem jest niebudowanie tego parkingu podziemnego na kilkadziesiąt miejsc, czy 50 czy więcej, że nie ma to większego znaczenia. Natomiast no, sprawa była prosta. Wszystko rozbiło się przede wszystkim o pieniądze, bo chodziło o to, że ta inwestycja i założony budżet tej inwestycji po prostu nie będzie w stanie fizycznie, nominalnie objąć możliwości budowy parkingu podziemnego, bo nie ma na to pieniędzy. No, koniec, kropka.
Tylko, że tu też nie chodzi może, czy to jest w mojej ocenie powinien być to parking wykonany, tylko kwestia zmiany tych inwestycji tak nagle, to nie jest dobra praktyka, bo o tym parkingu rozmawialiśmy latami. Tak? Od początku kadencji było to przedstawiane w wizualizacjach, w propozycjach, w nowoczesnych rozwiązaniach. Ja tylko przypomnę, że na przykład Kraków miał podobny problem, ta Zielona Góra. Oczywiście skala miasta jest zupełnie inna. Oni wybudowali parking na 150 miejsc przy Muzeum Narodowym, przy Błoniach.
Ale to co, uważa pan, że miasto powinno dołożyć po prostu do tej inwestycji?
Ja obserwuję inne samorządy miasta, które też również dobrze się bardzo rozwijają i ta inwestycja tam przyniosła pożądane efekty. Tak, też wykonano nowy deptak, świetnie zagospodarowała na przestrzeń na podstawie konkursu architektonicznego i na 150 samochodów przygotowano miejsce. Dostępność komunikacyjną tego terenu.
No tu miało być podziemie 50 miejsc, natomiast...
50-70, bo jeszcze tak projektu funkcjonalnego, powiem szczerze, nie widzieliśmy jeszcze, ale tu też nie chodzi o to, że jakaś permanentna krytyka, tylko
znaczy, mówili... ja nie wiem dlaczego, ale niektórzy, też dziennikarze, lansują taką tezę, że oto skoro nie powstaje ten parking podziemny, to w ogóle tu nie będzie gdzie zaparkować, co jest oczywiście nieprawdą absolutną, bo ten śmietnik, który tu jest po sąsiedzku, w miejscu, gdzie powstanie ten plac teatralny, zostanie zagospodarowany, a jeśli zostanie zagospodarowany, to z całą pewnością pojawią się tutaj cywilizowane miejsca parkingowe. Nie będzie tego podziemnego parkingu, ale naziemny na 100% będzie. Co więcej, myślę, że w końcu zostanie wymuszona tutaj rotacja, bo przynajmniej plan był taki, że jeśli powstanie tutaj normalne miejsce do parkowania, to też zwiększy się nieco strefa płatnego parkowania, co oznacza, że mało będzie osób takich, które przyjadą tutaj rano, postawią samochód i przyjdą, bo pracują gdzieś w mieście, na przykład do 18 i odjadą o godzinie 18. No rotacja będzie też wymuszona.
I myślę, też nie wyobrażam sobie, żeby teraz nie zrekompensować tej inwestycji w postaci parkingu tutaj naziemnego, czy
na pewno
wielopoziomowego
będzie.
W bliskiej lokalizacji. Myślę, że miasto powinno pójść w tą stronę. Tylko mi chodzi o pewne takie zmiany koncepcji inwestycyjnych, bo ten parking to też jest pewne nowatorskie rozwiązania, nowoczesne. Pamiętajmy, że musimy ten deptak ożywić, czyli tu będą przedsiębiorcy, to będzie kultura, będzie rozbudowa teatru i wiem, że były finansowania z Unii Europejskiej, tam chyba w 30%, jeśli chodzi o ten parking. I po prostu w mojej ocenie szkoda, że z tego nie skorzystano, bo to by komplementarnie ten projekt
chociaż konsumowało. Chociaż władze miasta mówiły, że do końca, oczywiście, do końca tego miesiąca ma zostać przedstawiona koncepcja budowy parkingu wielopoziomowego w centrum. Nie wiem, czy będzie to teren przy palmiarni, czy będzie to jakieś inne miejsce. Mówi się o tym, że jest kilka różnych lokalizacji. No więc może uda się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tutaj rozpocząć tą inwestycję bez tych 50 miejsc parkingowych na Placu Teatralnym. Trudno, nie stać nas, nie budujemy, ale stać nas na to, żeby z innych środków zbudować niedaleko, gdzieś tuż obok, tak? Inny parking, który być może będzie mógł służyć również tym, którzy przyjeżdżają do
centrum. Jako Platforma wnioskowaliśmy, aby mieć w budżecie pieniądze, te 7 milionów na parking wielopoziomowy i tutaj chyba dobrą lokalizacją będzie palmiarnia. Przy palmiarni, bo tam brakuje tej dostępności, płyta zastępowana jest przez samochody, no generalnie urzędników, ale też jest przystanek do Babimostu, też nie ma typowo nowoczesnych rozwiązań pod turystykę, pod autobusy, bo tam bardzo ciężko dojechać.
No to są osoby, które przyjeżdżają do samej palmiarni, tak? No,
i to jest bardzo utrudnione i ta lokalizacja jest konieczna, tylko że parkingi budujemy tam, gdzie tego wymaga funkcja. No czyli tam jest to od lat dyskutowane i w mojej ocenie musi być to wykonane, tam oczywiście będzie...
No dobrze, pan pojechałby samochodem, zaparkował przy palmiarni i przeszedł się na piechotkę do miasta?
Tylko, że no znowu...
Bo mamy do pokonania dystans, nie wiem, 600-700 metrów, tak? Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że będziemy mieli zrobione przejście na ten tak zwany plac teatralny nowo budowany od ulicy Matejki, to w prostej linii ile to będzie? 600-700 metrów?
Oczywiście,
maksymalnie.
Tak, to
wie pan, i znajdą się takie osoby, które pojadą i zaparkują przy palmiarni i pójdą na deptak, ale znajdą się tacy, którzy będą na siłę szukać każdego skrawka wolnego, żeby zaparkować gdzieś przy deptaku.
Oczywiście, tak? Jest prawo do kreowania pewnych koncepcji inwestycyjnych, tylko że ja z argumentem, że to jest za drogo, to się nie zgodzę, bo to jest dość krzywdząca opinia, bo patrząc na ulice aglomeracyjne, które popieram, które zawsze popieraliśmy, tam wychodzi 18 milionów kilometr, tak? Bo przecież budujemy całą infrastrukturę,
tak, ale tam się znalazł wykonawca.
Oczywiście, tam się znalazł wykonawca. No tu też można było przetarg odłożyć na kolejny raz, bo jakby powiedzieć, no nie wymagało to w tym momencie akurat rozpoczęcia tej inwestycji, bo czekamy na tę inwestycję chyba z 50 lat, to miejsce jest zaniedbane. Ale okej, bo ten argument za długo to nie jest. Można zmienić koncepcję. Oczywiście mam nadzieję, że miasto wykona teraz parking w pobliżu, parking jakiś wielopoziomowy. Trzeba będzie pewnie jakiś budynek, czy jakiś tam teren przygotować pod to. Tylko mówię, że pewne kwestia kreowania inwestycji, bo ja pamiętam te prezentacje na sesji Rady Miasta i to mi się podobało i teraz kwestia tej argumentacji. Ale mówię, zostawmy to. Kolejną inwestycją to jest ten parking wielopoziomowy, tak jak pan wspomniał, przy palmiarni, który na pewno pomógłby funkcjonalnie oraz komunikacyjnie, ale ten też będzie się wiązał oczywiście z pewnymi inwestycjami dodatkowymi, bo pamiętajmy, mamy ulicę Podgórną, czyli włączenie się do tej ulicy. Mamy ulicę Wrocławską, czyli zjazd piaskowo na dół.
Wziąć jeszcze uwarunkowania geologiczne,
tak,
bo
tam
wszystko
jest trudny
wskazuje
teren.
Na to, że ten teren nie będzie trudny ze względu na różnicę poziomów, ale raczej na to, co tam zostało zakopane kiedyś przy okazji pewnie budowy Urzędu Marszałkowskiego lata temu i tak dalej, wielu innych inwestycji czy osiedla tego przy Podgórnej i przy Piaskowej. No, tam mogą być też niespodzianki. Wiemy dokładnie, jak to się kiedyś budowało i co robiono z odpadkami budowlanymi.
No tam też jest na pewno fundamentowanie pośrednie trzeba będzie wykonać, bo ten grunt też ma tam swoją charakterystykę. Tam jest trochę iłów, trochę gruntów takich problematycznych. Tam jest, myślę, że ta inwestycja może dodatkowo pochłonąć jeszcze dodatkowe koszty i wtedy również trzeba będzie to uzasadnić. Tak? Jestem jak najbardziej w tym kierunku, aby pójść, ale pewne rozwiązania komunikacyjne, czyli połączenie Piaskowa, aby móc wyjechać w lewą stronę z Zielonej Góry. Tak? Czyli to rondo, które jest prognozowane przy byłej estradzie. Powinniśmy już na ten temat rozmawiać, czy nie można zaprojektować wyjazdu właśnie w lewą stronę na Wrocławsko, bo ten parking docelowo powinien mieć około 500 samochodów, tak? Nie wiem, czy nie przewidzi tu w przyszłości miejsca do ładowania samochodów elektrycznych, tak? Bo przecież i w tą stronę dzisiaj miasto Zielona Góra zmierza.
No mamy świetną firmę w Zielonej Górze, która takimi rzeczami się zajmuje, więc pewnie nie będzie problemu, żeby z tą firmą porozmawiać. A jak pan słyszy o tym, że przygotowywana będzie następna strefa inwestycyjna, ta przy węźle S3 w okolicach ulicy Pomorskiego. Ja czytam dzisiaj gdzieś w jednej z redakcji tytuł, w którym jest: przygotowują tereny inwestycyjne, wytną tysiące drzew. I mam takie wrażenie, że po raz kolejny ktoś gra drzewami.
Tak.
Wytną drzewa na Wzgórzach Piastowskich, wytną drzewa na Władysława IV, wytną tysiące drzew przy węźle S3. Tyle, że o przygotowywaniu tamtej strefy mówiło się już dobrych kilka lat temu. Co więcej, przy budowie S3 już zostało wyciętych mnóstwo drzew, więc nie będzie ich aż tak dużo, jak mogłoby być jeszcze 2-3 lata temu. Natomiast no to jest tak, że do jednych to trafi, bo powiedzą, powstanie kolejna strefa inwestycyjna, być może przyjdzie wielki inwestor, będą miejsca pracy, ale są tacy, mówią, a po co, a przecież w Kisielinie dopiero co wycinali drzewa, a tam to jest pełno miejsca i mogą sobie tam wchodzić inwestorzy, bo nikogo tam nie ma. No takie głosy też się pojawiają, wystarczy pojechać do Kisielina i zobaczyć, czy rzeczywiście nie ma tam nikogo, czy jest tam puste pole.
Też należy podkreślić, że tam były wielkie inwestycje drogowe, czyli ten łącznik od Morskiego do trasy S3. Ja tu przypomnę wielką rolę pani poseł Bukiewicz, pana ministra Sługockiego i ta dostępność komunikacyjna pokazała te walory inwestycyjne teraz tego terenu i w mojej ocenie jest to dobra przyszłość dla tego terenu, czyli
wystarczy
strefa.
Wspomnieć to, jakim problemem podczas planowania, wybudowania strefy w Kisielinie był brak dobrej komunikacji drogowej. No jakby z automatu działa to w ten sposób, że jeśli nie ma infrastruktury drogowej, nie ma dobrej komunikacji z trasami szybkiego ruchu, to inwestor 3 razy się zastanowi, czy ma ochotę inwestować w takim miejscu, bo jeśli do jego firmy będą przyjeżdżały tiry, które mają wywozić produkty tam robione, no to muszą mieć szybki dojazd do S3 i to jest podstawowa kwestia. Więc jakby logika wskazuje, i tak się dzieje w większości dużych miast w Polsce, że jeśli mamy trasę szybkiego ruchu, autostrada, droga S, to tuż obok powstają strefy inwestycyjne.
Ale tak, ten dojazd musi być czytelny, nie może prowadzić przez osiedla. W tym przypadku mamy te warunki spełnione. Ten projekt oczywiście zmiany tego planu i studium trafi na Komisję Rozwoju Miasta i będziemy o tym rozmawiać. Tam jest też kwestia ograniczenia tego terenu gazociągiem wysokiego ciśnienia. W mojej ocenie jest to dobra perspektywa, budowa tam. Pamiętajmy o tym, że przecież to są miejsca pracy, to są podatki dla mieszkańców, dla miasta. Musimy o tym pamiętać, że miasto Zielonogóra ogromnie zyskało, jeśli chodzi o atrakcyjność komunikacyjną, dostępność komunikacyjną, czyli autostrada, droga S3, lotnisko, które jest bardzo ważnym elementem w pewnych diagnozach gospodarczych, tak, w pewnych ofertowaniu i w pewnych zachętów dla inwestorów.
Też po ostatnim lądowaniu w Warszawie awaryjnym bombardiera, który nosem przerył taflę, to myślę, że niektórzy się będą zastanawiać, czy chcą latać już, tak zwanym daszem.
Ale kwestia tej strefy, to ona musi być czytelna, tylko jest jeden taki kłopot, bo ja zawsze na to zwracam uwagę, że musimy pracować nowe studium uwarunkowań dla miasta i potwierdzenie już w dokumentach planistycznych na najbliższe 15-20 lat tych stref byłoby na pewno łatwiejsze w odbiorze, tak? Łatwiejsze w diagnozowaniu, bo teraz zmieniamy studium wycinkowo, zmieniamy pod to miejscowy plan. Ja jestem tutaj optymistą, jeśli chodzi o tą strefę, oczywiście potrafię to zrozumieć, drzewa, no myślę, że zawsze inwestycja pociąga za sobą wycinkę drzew, tam mamy akurat las gospodarczy, bo tu już rozmawiałem.
Który i tak byłby wycinany.
Tak, z radnym Rosikiem, to żeśmy już byli prezydenta Kaliszuka, żeśmy o tym inwestycjach, o tych strefach rozmawiali, to więc to nie jest temat tak rzucony w przestrzeń. Dodatkowo będzie pogłębiona dyskusja na Komisji Rozwoju Miasta, ale łatwiej takie rzeczy lokalizować, o nich rozmawiać, jeżeli mamy to zapisane w dokumentach. Ja jeszcze raz będę podkreślał i będę wnioskował o to, aby jednak Zielonogórę scementować i pokazać tę perspektywę właśnie tych kilku stref w przyszłości, komunikacji, rozmieszczenia miasta oraz docelowo liczebności miasta, czy projektu miasta na 150 tysięcy, czy na 200 tysięcy. Miasto musimy zaprojektować i te warunki się bardzo mocno zmieniają. Ta
I
strefa jest wartością.
Na to, że ta strefa tam powstanie, a ci, którzy inwestują się trochę procesami inwestycyjnymi, pewnie pamiętają, że było dużo szumu, kiedy projektowano strefę w Kisielinie. W tej chwili właściwie nie ma już tam, gdzie pojawić się nowy inwestor, bo wszystkie tereny zostały wyprzedane. Podobnie było mówione o strefie aktywności gospodarczej. Przy trasie północnej też byli tacy, którzy twierdzili, że nic tam nigdy nie powstanie. Jak się okazuje,
powstanie. Są
i funkcjonują tam doskonale duże zielonogórskie firmy, więc tam też trudno byłoby coś innego wybudować. Na sam koniec 3 słowa na temat tego. Dzisiaj w muzeum będzie zainaugurowany konkurs dotyczący setnych obchodów rocznicowych związanych z odzyskaniem niepodległości przez Rzeczpospolitą. Będzie mowa o jakiejś formie zagospodarowania przestrzeni pod względem artystycznym. Pewnie chodzi o pomnik. Kogo by pan widział? Dmowski, Paderewski, Witos czy Piłsudski na Kasztance?
Na pewno lokalizacja pomnika Piłsudskiego. Na pewno myślę, że w tym kierunku powinniśmy...
Nie, no, konkurs będzie otwarty. Oczywiście. Jeśli zgłosi się artysta i powie, że robię Witosa, bo taką czuję
tylko
potrzebę.
Tylko, że trzeba dopasować to przestrzeń, bo tu mówiliśmy o placu teatralnym, placu Matejki, wejściu i tutaj lokalizacji tego pomnika. Jako platforma zgłaszaliśmy zewnętrzny skwer Parku Tysiąclecia przy placu Piłsudskiego, bo to jest powiązane ze sobą. To więc te działania są prowadzone. Jest też powołany komitet do obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Mam przyjemność pracować w tym komitecie z przewodniczącym Urbaniakiem. To więc te sprawy są konsultowane. Dobrze, że to będzie konkurs artystyczny. To musi być ta problematyka skonsultowana, ale już dzisiaj musimy myśleć, przyspieszyć na temat lokalizacji właśnie tego obelisku, tej rzeźby, aby to zdążyć na
to. No zobaczymy, co artyści wymyślą, bo trudno powiedzieć, czy to będzie rzeźba sensu stricte taką, do jakiej zdążyliśmy się przyzwyczaić.
Mogą nas zaskoczyć.
Czy może to być jakaś zupełnie abstrakcyjna koncepcja, jak na przykład pomnik, który też wzbudzał kontrowersje dotyczące wydarzeń zielonogórskich. Też było wiele osób takich, które kompletnie nie mogły zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast no to artyści mają artystom to do siebie, że potrafią tą koncepcję tworzyć. Marcin Babierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.